Będziemy czytać z Ewangelii według świętego Mateusza, sam początek, ale zauważycie, to przeskoczymy kilka wersetów. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab był ojcem Naazona, a Naazon ojcem Salmona, a Salmon zrodził z Rahab Boza, a Boz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. I teraz przeskoczmy do końcówki tej genealogii. Pominiemy troszeczkę nazwisk. Od 16 wersetu. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. I werset 21. Może 19 jeszcze. A Józef mąż jej, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Oto słowo Boże. Można powiedzieć, jaki dziwny początek. Dlaczego tak głowiłeś się z tymi nazwiskami wszystkimi na samym początku? Przecież moglibyśmy tak pięknie zacząć od 18 wersetu. Już byśmy byli w trzeciej minucie kazania. A tutaj te genealogie. W ogóle po co marnować kartki na takie genealogie? I nam się to wydaje, że Mateusz, no nie wiem, taki może był zwyczaj, ale musimy zrozumieć, że papirusy w tamtych czasach, to była bardzo, te zwoje, na których to pisano, to była bardzo drogocenna rzecz. Wszystko pisano ręcznie. Więc naprawdę nie marnowano czasu, ani energii, ani pieniędzy, nawet na jedną literkę zbędną, która w tamtych czasach była. Więc z jakiegoś powodu dla Mateusza było ważne, Mateusza, który był natchniony Duchem Świętym, który pisał, to było ważne, że zanim przejdzie do tej historii, to całą tą genealogię wymieni. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, dlaczego było tak dla niego to ważne. Zobaczymy to w tym, zobaczymy tutaj kilka bardzo dziwnych, nietypowych rzeczy, które wierzę, że dalej pomogą nam zgłębiać to, co nazywa się tajemnica wcielenia, czyli że Bóg, potężny Bóg, który jest Panem świata, Panem Wszechświata, zdecydował się przyjść na ten świat, przyjąć ludzkie ciało, stał się człowiekiem i sposób, w jaki przyszedł, był całkowicie niezwykły. Pamiętam, jak byłem w kinie na filmie Iron Man 2, to jest o takim profesorze, który przywdziewał może nie kostium, ale zbroję. I film zaczyna się w bardzo ciekawy sposób. On już po pierwszej części uratował oczywiście świat, był bardzo bogaty, był bardzo mądry, był bardzo znany, więc film zaczyna się w ten sposób, że są zgromadzeni tysiące ludzi na wielkiej wystawie nazwanej na cześć imienia tego głównego bohatera i energetyczna muzyka gra, światła, tancerze i oczywiście jego nie widać, nagle kamera przenosi się w chmury, gdzie otwiera się włas samolotu i on wyskakuje z tego samolotu, leci z prędkością światła i ląduje na samym środku sceny. Wszyscy wiwatują, wszystko jest wspaniale, muzyka gra, światła wybuchają, tancerze go otaczają, nagle pojawiają się roboty wyrastają z tej sceny i zdejmują z niego ten metalowy kostium i on wychodzi, żeby przemawiać i można powiedzieć w cudzysłowie błogosławić swoich wyznawców. Widzicie, to jest raczej taki sposób, w jaki oczywiście każdy, kto ma na tym świecie wpływy, pieniądze, jest znany, jeszcze w dodatku lubiany, może sobie pozwolić na takie wejście. I ludziom się to podobało. I można powiedzieć, no przecież Pan Bóg jest o wiele bardziej bohaterski. Jest o wiele bardziej bogaty. Jest o wiele bardziej mądry. Więc sposób, w jaki on powinien przyjść na tą ziemię, powinien przyćmić wejście Ironmana. A jednak on nie przychodzi jak Ironman. Przychodzi zupełnie inaczej. Przychodzi troszkę, przepraszam za to porównanie, jak Terminator. Bo ci z was, którzy oglądali, to Terminator pojawił się w jakimś, gdzieś za ułku, nikt o tym nie wiedział, pojawił się nagi zupełnie, zupełnie inny sposób wejścia. Więc bardziej tak, a nie w sposób znany. I my powinniśmy zastanawiać się, dlaczego? Dlaczego Bóg tak postanowił? Dlaczego Bóg postanowił ten, który mógł zrobić tak wielkie wejście, które przyćmiłoby wszystko, co ten świat ma tutaj do zaoferowania, bo miał środki, mądrość, wszystko. Jednak zdecydował się przyjść w taki delikatny sposób. Gdzieś w biednej wiosce, jako bezbronne dziecko, dość biednej rodziny, w stajni pośród zwierząt. Nagłówki gazet tamtejszych o tym milczały, nikt o tym nie wiedział. Bo widzicie, Bóg od początku już postanowił, że Jego moc będzie objawiała się przez to, czym ten świat gardzi. Od początku Bóg postanowił, że Jego moc nie będzie się objawiała w tym, co jest wartością dla tego świata, czyli chwale, bogactwie i przepychu. I czytając początek Ewangelii Mateusza, zauważamy, że to uniżenie, bo to jest ogromne uniżenie, zgadzacie się z tym Jezusa? Ogromne. Ale to uniżenie nie zaczęło się z Jego narodzeniem. Ale Mateusz przez tą genealogię pokazuje, że to uniżenie zaczęło się dużo, dużo, dużo wcześniej. I chciałem wam zwrócić uwagę na coś ciekawego. Widzicie, genealogie, które jedna z nich tutaj jest, to my możemy powiedzieć, że to jest dla nas, jak my traktujemy nasze CV. Czyli CV to jest coś, co piszesz, kiedy chcesz ubiegać się o jakąś pracę, wypisujesz tam, do jakiej szkoły chodziłeś, co ci się udało osiągnąć. Prawda? Rozumiecie, tak? To jest CV, więc opisujesz swój życiorys i oczywiście co w tym CV musi się znaleźć? Wszystkie twoje najlepsze osiągnięcia, to co ci się udało, to jakie szkoły skończyłeś. A czego w CV nie umieszczamy? Oczywiście. Nie umieszczamy to, czego nie wyszło, to w czym jesteśmy słabi, to w czym odnosiliśmy porażkę, bo byłby to raczej taki strzał w kolano. I widzicie, i w tamtych czasach, ponieważ te współczesne CV są jakby skierowane na nasze osiągnięcia. Dlaczego? Bo my żyjemy w takiej kulturze nastawionej indywidualistycznie dosyć, ale tamta kultura nie tak bardzo liczyły się te prywatne osiągnięcia, co pochodzenie i rodzina, twoi przodkowie. I tak samo jak dzisiaj te nasze osiągnięcia w naszej kulturze otwierają nam drzwi do jakiejś lepszej pracy, do jakiegoś lepszego klubu socjalnego, czy gdziekolwiek indziej, to tak samo tam to nie osiągnięcia tak bardzo, ale pochodzenie otwierało drzwi do elit, można powiedzieć, tamtego antycznego społeczeństwa. Więc nic dziwnego, że wstydzono się raczej tych przodków, którzy byli nie za szlachetnego rodu, może zrobili coś złego. Na przykład wiemy, że Herod Wielki, ten Herod, o którym tutaj czytamy, wiecie, co on zrobił? On kilka nazwisk wymazał ze swojego CV, można powiedzieć, ze swojej genealogii. Dlaczego? Bo się ich wstydził. No, on aspirował, że chciał być takim dobrym przyjacielem Rzymu, więc powykreślał pewne rzeczy. I widzicie, więc to, co powinien zrobić Mateusz, przedstawiając Jezusa? Powinien wykazać, jaki to wspaniały rodowód ma Jezus. Mateusz nie dość, że tego nie robi, to robi rzecz dokładnie odwrotną tu. Czyli po pierwsze, w genealogii pojawia się aż 5 kobiet. W genealogiach jest to w tamtych czasach zupełnie ewenement. Jeśli się jedno damskie nazwisko pojawiło, to już, ale 5? Rzecz niesłychana. Dlaczego? Bo tamta kultura, ona kobiety spychała na margines. Może poza kulturą gdzieś troszeczkę Efezu, gdzie tam były kapłanki. Natomiast raczej to była to męska linia. I kobiety były wykluczone bardzo często z kultu Boga. Nie można było publicznie z nimi rozmawiać. To dzisiaj przetrwało w niektórych kulturach na Bliskim Wschodzie. Możemy to widzieć, tak? Więc Mateusz pierwsze, co od razu robi, to od razu nie boi się, że w rodzinie Jezusa, w jego CV, w jego genealogii pojawia się aż 5 kobiet. Ale to nie wszystko. Te kobiety, którą wymienia, 3 z nich były bardzo dalekie od ideału. Była na przykład Rut, która była poganką. To była dyskwalifikacja kompletna. Musicie wiedzieć, że poganie byli wyłączeni z kultu Boga. Nie dość, że kobiety, to jeszcze poganka. No ale dobrze, no ta Rut taka bohaterska się wydaje, kiedy o niej czytamy. Więc Mateusz mówi, żebyście nie mieli złudzeń, to ja wam wymienia i wymienia, wiecie kogo? Wymienia Tamar. I kiedy czytamy, co zrobiła Tamar, to widzimy, że Tamar była, teściem Tamar był Juda. Juda obiecał Tamar, kiedy umarł jej mąż, czyli syn Judy, że kiedy najmłodszy syn dorośnie, to on poślubi tą właśnie jego synową Tamar, ale tak się nie stało. Więc co robi Tamar? Tamar przebiera się za prostytutkę i uwodzi swojego teścia, śpi z nim i ma z nim dziecko. I właśnie dokładnie taką osobę Mateusz upewnia się, że słuchacze właśnie to imię usłyszą. Czyli, a do kogo pisał Mateusz? Mateusz pisał przede wszystkim do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy mieli tą mentalność właśnie, że życiorys się liczy, że pochodzenie się liczy, że Mesjasz, który przyjdzie, on na pewno będzie miał wspaniały życiorys. To na pewno będzie wielka i wspaniała moc. I gdyby zbadać jego linię, to by pochodziło na pewno od samych wspaniałych ludzi. A tutaj są wymieniani mężczyźni. Nagle Mateusz upewnia się, że wrzucimy Tamar i nagle pojawia się, pach, Tamar. Ale to nie wszystko. Nagle pojawia się Rahab. Kim była Rahab? Rahab była prostytutką. Prostytutką w przeklętym mieście Jerycho. I ją specjalnie Mateusz umieszcza w genealogii. Więc mamy tutaj osoby, które, można powiedzieć, z bardzo dysfunkcjonalne, jak dzisiaj mówi się, rodzin pochodzą. I Mateusz robi wszystko, żeby pokazać, że one są przodkami Jezusa. Z nich wywodzi się Jezus. No i w końcu oczywiście pojawia się Dawid. Możemy powiedzieć, no w końcu. Wspaniale, cudownie. Mamy w końcu jakąś szlachetną, cudowną osobę. Tylko że Mateusz znów nie pokazuje tutaj Dawida we wspaniałym świetle, tylko upewnia się, żeby podkreślić najgorszą rzecz, jaką Dawid w swoim życiu zrobił. Ponieważ tutaj jest wymieniany Uriasz i jest oczywiście jego żona, która miała na imię Batrzeba. I kiedy znacie sytuację tą, to widzicie, że kim był Uriasz, który tu jest wymieniony? Był jednym z tych potężnych wojowników Dawida, którzy kładli swoje życie za niego. On naprawdę poświęcił swoje życie, ryzykował dla swojego pana i króla życiem. I miał żonę. I kiedy tamten ryzykował życiem, to Dawidowi spodobała się jego żona Batrzeba i on uwiódł. Zrobił jej dziecko, ale na dodatek jeszcze tak bardzo się bał do tego przyznać, że jeszcze uknął spisek taki, że można powiedzieć, że jeszcze zabił tego Uriasza. I to w tym kontekście Mateusz upewnia się, że słuchacze, bo Ewangelia była czytana i raczej słuchana była, że słuchacze upewnią się, że to w tym złym świetle będzie tu Dawid przedstawiony. Czy widzicie, co robi Mateusz? Robi wszystko odwrotnie. Wrzuca bardzo niechlubne rzeczy. Tak, czyli mamy tutaj nisko urodzone, wyrzucone poza nawias społeczeństwa kobiety za swoje pochodzenie, za swoje niemoralne czyny, takie jak Tamar, Rahab i Rut. Mamy też wysoko urodzonych, takich jak Dawid czy Juda, którzy jednak pokazani zostali przez Mateusza jako fatalne głowy rodów i bardzo niemoralni ludzie. Przecież Juda też był współwinny temu, co się stało. Czyli co stara się tutaj Mateusz powiedzieć swoim słuchaczom? Mówi tak, wasza kultura, wasze społeczeństwo i wasze oczekiwanie Mesjasza, jakie będą, zawiodą was. Bo Mesjasz, jaki do was przyjdzie, przyjdzie w odwróconych wartościach. Bo jego królestwo i ten król nadchodzący to będzie królestwo odwróconych wartości, w których ci, którzy są wykluczeni, skreśleni, napiętnowani, będą mieli swoje miejsce i będą mogli być w Bożej rodzinie. To jest to, co stara się od początku przekazać tutaj im Mateusz. Że król, który przyjdzie, będzie cenił coś innego niż cenicie wy. Wy będziecie spodziewać się pokazu mocy, a zobaczycie pokaz słabości. Ale jeśli poczekacie, to zobaczycie, że przez tą słabość Bóg wywiedzie wielką swoją moc. Tak? I teraz my możemy powiedzieć, co to oznacza dla nas. Mówiliśmy, jak on zaszokował, że to była taka naprawdę bomba wrzucona już od samego początku w uszy tamtych słuchaczy. Więc po pierwsze, ta obecność tych kobiet, jak Tamar i Rahab szczególnie, pokazuje, że w Bożej rodzinie, czyli w tej Bożej genealogii, można powiedzieć w Bożej rodzinie, jest miejsce. Po pierwsze dla kobiet, a po drugie dla nie tylko kobiet, ale dla wszystkich, którzy zrobili według norm społecznych coś niewyobrażalnego. Dlatego czy jest ktoś, kogo znasz, czy być może sam zrobiłeś coś, że wydaje się, że ty sam sobie tego nie możesz wybaczyć, albo nie możesz się do tego przyznać, albo są tacy ludzie i myślisz, że nie, ta osoba, ona na pewno nigdy się nie zmieni. Z tą osobą to będą zawsze problemy. Jak ta osoba przyjdzie do kościoła, to lepiej, nie wiem, pan ją gdzieś indziej pośle, bo tutaj sprowadzi nam same problemy. Ale widzicie, obecność właśnie Tamar, obecność Rahab pokazuje, że moc Ewangelii, moc Jezusa Chrystusa jest zdolna przemienić nawet tych, których społeczeństwo, a może nawet kościoły, wykluczyły, że jest możliwe, żeby się zmienili. Czyli ludzie skreśleni mają miejsce w Bożej rodzinie. Czyli to odnosi się do nas, a z drugiej strony odnosi się i zachęca nas, żebyśmy my nie skreślali tych ludzi, z którymi my mamy styczność, a wydaje się, że jest to tak niemożliwe, żeby ci ludzie przyszli do Jezusa, bo normy kościelne, oni nie są w stanie ich przestrzegać. Ale słuchajcie, nie tylko ci tak zwani nisko urodzeni, wykluczeni, ale obecność w genealogii Judy i Dawida pokazuje, że Boża rodzina, że Kościół jest również dla tych, którzy w oczach tego świata osiągnęli coś, którzy mają dobre pochodzenie, którzy skończyli dobre szkoły, którzy się wydają bardziej inteligentni od innych, którzy są bardziej wygadani, którzy w dyskusji zapędzają innych w kozi róg, którzy mają znajomości, którzy mają więcej pieniędzy niż przeciętni ludzie, a jednak w środku tylko oni wiedzą, że są grzesznikami, że są jak Juda, że są jak Dawid. Widzicie to? Na zewnątrz świat ich ceni, a w środku tak samo potrzebują przyjść do Bożej rodziny na tych samych warunkach, na których przyszła Rahab, prostytutka i Tamar. Więc w Bożym Królestwie jest miejsce dla jednych, jest miejsce, powiem tak, w Bożym Królestwie, w Bożej rodzinie. I to jest to, czego nas uczy Mateusz. Przez to, jak przyszedł Jezus, przez tą tajemnicę wcielenia, my możemy wysnuć z tego wniosek, że to oznacza, że w Bożej rodzinie jest miejsce tak samo dla Dawida, jak i dla Rahab. Tak samo dla wielkiego zwycięzcy w oczach świata, który i tak wie i bał się, by przyznać, bo wie, że byłby skreślony, gdyby ludzie się dowiedzieli, ile w nim jest konfliktów. Widzicie, nasz Pan pochodził z bardzo dysfunkcjonalnej rodziny, patrząc na genealogię, nie mówię tu o Marii i Józefie, tak? I Mateusz naprawdę stara się pokazać nam. I widzicie, jest taki niesamowity fragment w Hebrajczyków 2:11. Jedna tutaj jest taka piękna rzecz, że Duch Święty postanowił to tak ujawnić, że Jezus miał taką genealogię, to znaczy, że w jego CV on specjalnie umieścił coś takiego, to pokazuje jedną rzecz, że Jezus nie wstydzi się swojej rodziny. Jezus nie wstydził się swojego pochodzenia. Bóg nie wstydził się i wręcz zaplanował to, żeby tak to wyszło. Że to był Boży plan. Wiele zła, które wydarzyło się, Bóg obrócił ku dobremu, żeby wywieźć z tego Mesjasza. Pomyśl, jaki geniusz Boga. I przeczytam wam piękny werset Hebrajczyków 2:11. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu, i to jest o Jezusie, nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Widzicie? Autor listu do Hebrajczyków mówi, że Jezus nie wstydzi się nazwać ani Dawida, ani Rahab swoimi braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Skoro zaś, i to jest ten fragment, o którym mówiliśmy ostatnio, skoro zaś dzieci mają udział w krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy cierpienia i próby przechodzą. I słuchajcie, więc to jest ta lekcja, którą pierwszą tutaj widzimy, że w Bożej rodzinie jest miejsce dla Rahab i w Bożej rodzinie jest miejsce dla Dawida. Dlatego czy ty jesteś, czy byłeś, czy uważasz się bardziej za Dawida, czy za Rahab, jest miejsce dla ciebie w Bożej rodzinie, ale więcej. Jeśli w otoczeniu każdego z nas jest wiele Rahab i wielu Dawidów, jeśli myślisz, że Bóg nie ma miejsca dla nich, to Bóg pokazuje, że On się nie wstydzi również tych osób zaprosić do swojego królestwa. Jest miejsce przy stole również dla nich. Ale to pokazuje coś więcej i to jest coś, co szczególnie chciałem wam powiedzieć na początku tego roku. Widzicie, Mateusz 1:17, tutaj jest taki enigmatyczny werset. Pozwólcie, że jeszcze raz go przeczytam. Tam mamy pewne cyfry. Ogólnie nie jestem zwolennikiem jakiejś ukrytej numerologii w Biblii. Natomiast taka podstawowa jest jak najbardziej zrozumiała, szczególnie dla słuchaczy z pierwszego wieku pochodzenia żydowskiego. I podsumowanie tej genealogii wygląda tak. Tak więc wszystkim pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia Babilonu 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń. Tak, czyli widzicie, mamy tutaj 6 siódemek. Jesteście ze mną? Tak? I widzicie, sama ta liczba 7, ona dla Żydów zawsze miała szczególne znaczenie. Widzimy, że w siódmy dzień Bóg odpoczął. I dlatego ten ich siódmy dzień nazwany jest szabasem, dniem odpoczynku. Ale to idzie o wiele, wiele dalej, bo widzicie, mówiliśmy o tym, pozwólcie, że wam przypomnę, że ten siedem, to z kolei siódmy rok był nazwany rokiem szabasowym. I wtedy nie można było uprawiać roli. Było to nie tylko czasem odpoczynku cały rok, ale również wyrazem zaufania, że Żydzi mówili, my w ten sposób, Panie, ufamy Ci, że Ty, że jesteśmy Twoim ludem i że Ty się o nas zatroszczysz. Ale jeszcze więcej, z kolei 7 razy 7, czyli 49 rok, był rokiem jubileuszowym. On oczywiście raz na 50 lat tylko był. I wtedy był to rok, w którym każdy niewolnik wracał do swojej... Wszystkie długi były anulowane. I wszyscy niewolnicy odzyskiwali wolność. I to był dzień zupełnego, to był rok zupełnego odpoczynku od każdego rodzaju jarzma. I to, że tutaj jest te 6 siódemek, to Mateusz mówi coś, co było dla nich wtedy bardzo zrozumiałe. Że kiedy po tych 6 siódemkach pokoleń nagle rodzi się Jezus, to on w ten sposób mówi, to Jezus jest tym szabasem. To na Jezusa wskazują te obietnice. To nie jest tak, że był miał jakiś plan, źle poszedł, skreślił znowu plan. Nie. Cały ten plan Izraela, to wszystko, on się tu wypełnił w Jezusie. To Jezus, Jego przyjście daje nam wielkie i totalne odpocznienie. To Jezus jest szabasem szabasów. To na Niego to wszystko wskazywało. I to jest to, co tutaj próbuje Mateusz powiedzieć. Mówi, że w Jezusie Chrystusie, który się narodził i w tym, w jaki sposób przyszedł, macie totalny odpoczynek. Macie totalne odpocznienie, mówi tutaj. Ale to jest słowo po prostu odpoczynek. I można by powiedzieć, odpoczynek od czego? I chciałem wam zaproponować takie kilka rzeczy, szczególnie w związku z Nowym Rokiem, bo widzicie, Nowy Rok raczej się kojarzy jak, że kiedy jest Nowy Rok, to są kolejne postanowienia, czyli co ty znowu musisz robić. Jakie nowe wyzwania, jakie nowe kredyty musisz. Czyli widzicie, świat stara się Nowy Rok co zrobić? Napędzić się na coś. Co ty jeszcze bardziej musisz osiągnąć? Dlaczego? Ponieważ dla świata to im więcej ty osiągniesz, im więcej będziesz miał, im bogatsze będzie to twoje CV, gdybyś je napisał, to tu jest położona twoja wartość. Ale w tym jest brak odpocznienia. A ja wam życzę na Nowy Rok tego, że niezależnie, czy coś musicie robić, czy będziecie robić, czy postanawiać, ale żebyście zaczęli ten rok rozważając to, że Pan, który przyszedł do ciebie w ten mały sposób, że w tej tajemnicy, że w tej słabości moc się doskonali, że przyniosło ci ogromny odpoczynek. Odpoczynek dlaczego? Po pierwsze, żebyś zobaczył, że w niczym, co ty robisz i osiągasz, nie ma położonej twojej wartości. Że jesteś tak bardzo ukochany dla Pana, że On przeszedł przez całe niebo, żeby stać się jak ty. Tak bardzo cię ukochał. Więc nie musisz grać, nie musisz się starać. On przyszedł do ciebie, zanim ty w ogóle coś dobrego zrobiłeś. Więc nie musisz się poprawić, żeby do Niego przyjść. Bo On już przyszedł do ciebie. I to jest to pierwsze, w czym możesz odpocząć. Że możesz przestać starać się zaimponować Bogu, ludziom, sobie samym. Dlatego, że On przyszedł dla ciebie. Po drugie, zaznacz odpoczynku, gdy zobaczysz, że twoje pochodzenie i przeszłość nie mają znaczenia w Bożej rodzinie. Tak jak mówiłem. Czy jesteś Tamar, czy jesteś Dawidem? W Bożej rodzinie wszyscy przychodzimy przez Jego łaskę, przez wiarę w to, co Pan zrobił, w Jego przyjście. I to przynosi ci odpocznienie, Ale to odpocznienie nie pojawia się w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak komiksowe chrześcijaństwo. Nie ma czegoś takiego, że ja wam coś mówię, co zmieni wasze życie dzisiaj. Tylko wtedy, kiedy weźmiemy te myśli, będziemy je rozważali, będziemy się nimi modlili, będziemy o nich rozmawiali, wtedy one zapuszczą korzenie i rosnąc przynoszą nam to wypełnienie Bożych obietnic. I w ten sposób stajemy się uczestnikami boskiej natury. I odpoczynek, tak jak Bóg odpoczął. Czy wiecie, że ten odpoczynek to jest odpoczynek, który Bóg obiecał przy końcu wieków, kiedy powróci Jezus Chrystus? Że jak wiele jest niesprawiedliwości na tym świecie. Miesiąc o tym mówiliśmy, jeszcze mało nam by było. Ale pewnego dnia powróci Jezus Chrystus. Ale chcę wam powiedzieć, że ta zapowiedź tego odpoczynku, tego odpocznienia, które dopiero się dokona później, kiedy on powróci, jest możliwa dla ciebie i dla mnie już tutaj, teraz. Pomimo zranień, pomimo cierpienia, pomimo bólu. Jezus Chrystus jest twoim odpocznieniem. Jeśli mam wam czegoś życzyć, to wam tego życzę. Bo ten świat jest naprawdę szalony. On tak szybko pędzi. I my ciągle musimy starać się, starać, starać, starać. Luther mówił, że tym naszym podświadomym stanem jest ciągłe próbowanie zasłużyć sobie. Ciągle zasłużyć, ciągle pracować, pracować, pracować. Ja wam życzę, żebyście, nie mówię, żebyście nic nie robili, ale w tym wszystkim, w czym cokolwiek robicie, żebyście mogli chodzić w tym cudownym, cudownym odpocznieniu, jakie Pan ma dla ciebie. Więc to są moje życzenia dla was. Odpoczywajcie w Panu. Czy Dawid, czy Rahab. Czy oni są wokół ciebie? Tak, na pewno tak. Więc daj im szansę, tak jak Bóg dał im szansę również. Amen. Powstańmy i wyznajmy teraz naszą wiarę.